Południe Wnet.
I wracamy do studia Południa Wnet. Przy telefonie dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Europarlamentu, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Zanim przejdziemy do omawiania spraw ekonomicznych i tych związanych z Unią Europejską, to jeszcze poproszę pana posła na początek o refleksję na temat naszej krajowej sceny politycznej. O co pana zdaniem chodzi w tej dyskusji między Jarosławem Gowinem i partią Porozumienie, a Prawem i Sprawiedliwością?
To wygląda na to, że rzeczywiście Jarosław Gowin próbuje ciągle szukać jakiejś innej ścieżki przeprowadzenia wyborów prezydenckich, no ale po opublikowaniu tego projektu, nie jestem konstytucjonalistą, ale czytam opinie, które masło wylały się do internetu, że ta propozycja no, nijak nie może być przeprowadzona do momentu końca kadencji obecnego prezydenta, czy mówiąc precyzyjnie do terminu wyborów, i że w sumie jest rzeczywiście niezgodna z konstytucją. Tak jak mówię, no nie jestem prawnikiem, trudno mi to ocenić. Rozumiem, że w ten sposób Jarosław Gowin no, sprawdza w pewnym sensie opozycję, czy jest gotowa na zmianę konstytucji po tych wypowiedziach liderów opozycji, choć słyszałem tylko pana posła Budkę, wynika, że tej chęci po stronie opozycji nie ma.
Ale jest pan także członkiem Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości. Czy to jest tak, że działanie Jarosława Gowina to już jest wychodzenie poza logikę wspólnego działania? To już jest szkodzenie rządowi, szkodzenie koalicji rządzącej?
Nie mieliśmy posiedzenia komitetu, te spotkania ograniczały się tylko do prezydium. Prezes ma takie upoważnienie, żeby decyzje, szczególnie w takich sytuacjach, kiedy ta komunikacja jest utrudniona, podejmować w mniejszym gronie, no ale z oficjalnego komunikatu przedstawionego przez rzeczniczkę Prawa i Sprawiedliwości wynika, że Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe poprzeć ten projekt pana Gowina, no oczywiście pod warunkiem, że poprą go także inne partie polityczne, no bo konstytucja zmienia się bardzo wyraźną większością. Co więcej, no to jest zmiana, co tu się nie ukrywać, dosyć kontrowersyjna i mówiąc szczerze, bez poparcia głównych sił zasiadających w obecnym parlamencie trudno mi sobie wyobrazić przeprowadzenie takiej operacji, więc rozumiem, że skoro jest taki komunikat rzecznicki, to takie jest nasze stanowisko. No i my czekamy, to stosunkowo niedługi czas, bo do poniedziałku, czy te siły polityczne zmienią swoje stanowisko, czy też po prostu tą propozycję Gowina odrzucą.
Panie pośle, przejdźmy do Unii Europejskiej. Komisja Europejska zdaje się bije się w piersi, przeprasza za zbyt opieszałe działania, no i przyjmuje projekt. Teraz mamy na stole propozycję 100 miliardów euro na walkę z bezrobociem w Unii Europejskiej. Jak pan odczytuje te nowe projekty Komisji Europejskiej, czy to już jest projekt na miarę nowego planu Marshalla, bo o takiej skali działania, o takim efekcie właściwie mówi się, czy oczekujesz takiego efektu wobec działań Komisji Europejskiej, wobec kryzysu, który idzie za pandemią?
Znaczy, panie redaktorze, najpierw no, jakby uporządkujemy fakty w tej sprawie. No tak jak się dowiedzieli, tak się składa, pan mówił o tych rzeczach bieżących, ale rzeczywiście w parlamencie no właśnie procedowana jest ustawa, polska ustawa pozwalająca na inne niż planowano do tej pory wydatkowanie tych pieniędzy, które są udostępnione Polsce na lata 2014-2020. Występowała pani minister, słuchałem tej wypowiedzi, bo wokół tego krąży wiele nieporozumień. No, bardzo stanowczo stwierdziła, że nie ma mowy o żadnych nowych pieniądzach. To są pieniądze Polsce już przyznane. Mówimy o kwocie około 7,5 miliarda euro. I pieniądze do tej pory nie wykorzystane. Oczywiście opozycja tutaj snuła takie wątki, że te pieniądze w części przepadały. Pani minister bardzo stanowczo zaprzeczyła tym informacjom. Powiedziała, że do końca 2019 roku jesteśmy, nie wiem, w czwórce chyba krajów, które najlepiej wykorzystują pieniądze europejskie. Nie było mowy o żadnym przepadaniu żadnych pieniędzy. Więc powtórzmy to jeszcze raz. Unia swoją decyzją sprzed tygodnia, a my teraz tą ustawą, która jest procedowana w Sejmie, pozwalamy wszystkim zarządzającym tymi pieniędzmi, a więc zarówno resortom, bo są programy resortowe, jak i 16 programów regionalnych, którymi zarządzają marszałkowie, pozwalamy wydawać te pieniądze, które zostały i nie są zakontraktowane, na cele związane z walką z samym wirusem, ale także walką z jego skutkami gospodarcze. I te procedury przewidziane w tej nowelizacji ustawy mają to po prostu zdecydowanie uprościć. To jest jeden podstawowy fakt. A drugi, o którym pan redaktor wspomina w tym pytaniu, owe 100 miliardów euro. No właśnie, to jest hasło rzucone przez komisję. Moim zdaniem hasło, tak jak przeczytałem ten komunikat komisji, to jest hasło, że będzie jakieś 100 miliardów. Nie bardzo wiadomo, skąd te pieniądze mają pochodzić, ale zapamiętałem zdanie z tego komunikatu mówiące o tym, że to mają być pieniądze gwarantowane przez rządy państw członkowskich. Więc rozumiem, że nie wiem, jakiś fundusz, być może Europejski Bank Inwestycyjny, takie pieniądze postawi do dyspozycji, no ale gwarantami tych środków rozumiem, że proporcjonalnie do zamożności będą wszystkie kraje członkowskie. Więc ten fundusz solidarnościowy, mam nadzieję, że powstanie. Zdaje się, że będzie się zajmował Parlament Europejski tą propozycją komisji 16 i 17 kwietnia, bo takie posiedzenie jest zwołane. Oczywiście ono będzie realizowane w sposób zdalny. Będą tylko przedstawiciele poszczególnych frakcji na sali. Wszyscy będziemy to obserwować, każdy ze swojego kraju, i będziemy w jakimś tam momencie nad tym głosować. Wtedy zapewne dowiemy się, jak ten fundusz fizycznie zostanie stworzony. Ale on oczywiście, no, mimo tego, że działa na wyobraźnię, bo 100 miliardów euro to są jednak spore pieniądze, no ale na 27 krajów, podejrzewam jeszcze właśnie w rozdziale proporcjonalnie do stanu zagrożenia, więc kraje południa Europy będą pewnie jego głównymi beneficjentami. To nie są pieniądze na miarę planu Marszala i to nie jest żaden plan Marszala. Więc w oczywisty sposób komisja i pani von der Leyen rzuca terminami, chcąc, no, jakby przysłonić, zdaje się, niemoc instytucji europejskich w sprawie walki ze skutkami koronawirusa. Bo to są pieniądze niewspółmierne do tego, co się dzieje. Oczywiście mamy przed sobą, jak sądzę, w drugiej połowie roku poważną dyskusję na temat kształtu budżetu, o którym pan wspominał, na lata 2021-2027. Jeżeli odrzucimy te priorytety takie jak, wie pan, walka ze zmianami klimatycznymi, czy też inne pomysły, które były forsowane bardzo mocno już przez obecną Komisję Europejską, to być może tym priorytetem będzie rzeczywiście odbudowa gospodarek Unii Europejskiej po pandemii koronawirusa. No ale to czeka nas, jak sądzę, poważna dyskusja na ten temat pośród 27 państw członkowskich na temat kształtu i wielkości tego budżetu. To rzeczywiście, jeżeli przyjmiemy, że ten budżet w dużej części miałby być wydatkowany na takie cele, on mniej więcej w tej chwili opiewa na kwotę na 7 lat oczywiście, biliona euro, a prawdopodobnie ma szansę, żeby być trochę większy, no to tamte pieniądze, jeżeli byśmy przyjęli, że duża ich część będzie zaangażowana na odbudowę europejskich gospodarek, to można przyjąć, że to będzie swoisty plan Marszala, choć no, nazwa plan Marszala wprowadza błąd, bo przypomnijmy, że plan Marszala to były pieniądze amerykańskie na odbudowę zachodniej Europy po II wojnie światowej.
Przy telefonie, panie pośle, przy telefonie dr Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista, poseł do Parlamentu Europejskiego. Sprzed 32 sekundy temu Ministerstwo Zdrowia opublikowało kolejny komunikat co do nowych przypadków zakażeń w Polsce. Mamy 117 nowych stwierdzonych zakażeń.
Więc wygląda na to, że dzisiaj idziemy na rekord około pewnie 500 zakażeń. Tak jak obserwuję, to wszystko na to wskazuje.
Nie będę już państwu teraz czytał, z jakich województw. Mieliśmy rano 203, rachunek jest prosty, 320 przypadków znotowanych dzisiaj.
No i myślę, że Mazowsze dołoży około i jeszcze parę innych województw, około 200, i będziemy mieli około 500 na,
tyle,
jak sądzę.
Tyle kwestii
późnym wieczorem.
Późnym wieczorem z reguły tak spływa Mazowsze. Tyle w kwestii informacyjnej. Panie pośle, panie doktorze, a być może jest tak, że Komisja Europejska nie ma instrumentów. Pan poseł powiedział, że te 100 miliardów złotych, które są zaanonsowane w takim komunikacie bez jeszcze konkretnych propozycji, to są państwa, które będą zabezpieczone przez rządy narodowe, no bo przecież Komisja Europejska żadnych własnych pieniędzy nie ma i być może Unia Europejska jest za słaba. Może trzeba teraz wzmocnić Komisję Europejską i Unię Europejską, żeby sobie poradziła z tym kryzysem. Może takie głosy przeważą.
Miejmy nadzieję, że to znaczy rzeczywiście no, czekają nas, no nie ukrywajmy tego, trudne czasy i myślę, że politycy no, muszą odstąpić od tych wszystkich fantasmagorii, które zajmowały ich umysły przez lata i zderzyć się z twardą rzeczywistością i sądzę, że jeżeli rzeczywiście ta pandemia zostanie opanowana, to znaczy no, nie wiemy jak to w sumie będzie długo trwało, no, ale liczę na to, że po takim apogeum w tych krajach Europy Zachodniej, w tym Polsce, będziemy mieli do czynienia z bardzo wyraźnym spowolnieniem koronawirusa i, no, i wrócimy wszyscy do pracy i na poważnie będziemy się zastanawiać nad przyszłością Unii Europejskiej. No i że wtedy tego rodzaju myślenie jednak zwycięży, no bo niestety póki co z tego, co czytam i słyszę, no to pan komisarz Timmermans w dalszym ciągu chce realizować politykę klimatyczną, co jest, no jest, no, można powiedzieć, pomysłem samobójczym w świetle tego, że w tym roku PKB krajów zachodnich no spadnie, tak jak szacują i to poważne organizacje takie jak OECD, na przynajmniej kilkanaście procent. No to tak jakby przez zachodnią Europę przetoczyła się wojna. Polska z tego oczywiście nie wyjdzie do końca obronną ręką, ale wszystko wskazuje na to, że u nas jeżeli pojawi się minus na koniec tego roku, to maleńki. A tam to są minusy takie jak w Grecji po 8 latach tego kryzysu. Przypominam, że PKB grecki spadł przez te 8 lat o 25%, a tutaj ma spaść w ciągu pół roku o 20%, więc to tak jakby się przez Europę Zachodnią przetoczył, przez jej gospodarkę przetoczyła po prostu wojna. No i z tego tytułu trzeba wyciągnąć wnioski. Jeżeli więc nie odrzucimy, tak jak powiedziałem, tych dotychczasowych fantasmagorii i na poważnie nie zajmiemy się europejską gospodarką, to mówiąc szczerze, nie widzę Unii Europejskiej jako wielkiego podmiotu, jako gracza polityki światowej. Kompletnie stracimy dystans do Azji, pewnie i do Stanów Zjednoczonych, które także będą, jak wszystko na to wskazuje, widać, jak będą miały także poważne kłopoty.
Jaka będzie głębokość tego kryzysu, bo te dane, które do nas docierają i zza oceanu, i z niektórych krajów europejskich, ale także z Polski, co do bezrobocia. W Polsce nie mamy takich danych, bo nie pracują urzędy, powiatowe urzędy pracy, no ale w Hiszpanii skokowy w kilka tygodni 300 tysięcy nowych bezrobotnych, w Stanach miliony nowych bezrobotnych. Takie wzrosty nienotowane od kryzysu z lat 30. ubiegłego wieku, końca lat 20. Jak głęboka to będzie recesja, to będzie takie V, jak to się mówi, czyli bardzo szybki zjazd, a potem bardzo szybkie odbicie, czy to jednak może być długotrwała, męcząca nas przez lata recesja na starym kontynencie?
Znaczy to wszystko będzie zależało od głębokości i długości trwania tego kryzysu w sensie zdrowotnym. Jeżeli dosyć szybko uda się tę pandemię w tym obszarze zahamować albo wręcz zlikwidować, to myślę, że ta literka U, ten dojny brzuszek będzie miała bardzo wąski. Natomiast jeżeli to miało być długo, no to w oczywisty sposób to ten kryzys będzie wtedy dłuższy i trudniejszy do odrobienia, bo to jest jednak no, kryzys nieporównywalny z żadnym innym, ani tym z przełomu lat 20. i 30., ani z tymi kryzysami, które zdarzały nam się teraz, a więc z tym ostatnim 2007-2008. On ma inną specyfikę i mówiąc szczerze, do końca nawet ci, którzy prognozują różne rzeczy, jeżeli chodzi o wielkość spadku chociażby PKB, nie bardzo wierzą, jak zachowają się zarówno konsumenci, jak i producenci. Na razie te sygnały, pan je kilka z nich przytoczył, są rzeczywiście bardzo alarmistyczne, mimo tego, że kraje na całym świecie, nauczone doświadczeniami tego poprzedniego kryzysu, rzeczywiście przygotowują no, naprawdę bardzo hojne, powiedziałbym, pakiety w sensie fiskalnym, bo to, co robią rządy, dotyczy polityki fiskalnej i one są mierzone. No Polski 10% PKB, to jeszcze mówiąc szczerze, pół roku temu nie wierzyłbym, że takie pieniądze można zmobilizować w obszarze fiskalnym, a więc budżetu i funduszy z nim powiązanych, no ale także Narodowy Bank Polski zaproponował rozwiązania, o których mniej się mówi, bo być może nie wszyscy te mechanizmy do końca rozumieją, ale to są mechanizmy na jakieś przynajmniej także 200 miliardów złotych poprawy płynności poprzez sektor bankowy. No tutaj nic lepszego nie wymyślimy. Ja wiem, że wiele osób denerwuje się na tego rodzaju stwierdzenia, bo twierdzą, że no ja właśnie, jeżeli bank centralny luzuje swoją politykę monetarną, to robi lepiej, najlepiej bankom komercyjnym. Po części to niestety prawda, no ale oczywiście banki żyją z klientów, więc rozumiem, że nie będą prowadziły krótkowzrocznej polityki, że na tym kryzysie one się wzbogacą, natomiast utopią wszystkich tych, z których żyją. Więc te dwa pakiety, ten miks polityki fiskalnej i monetarnej w przypadku Polski jest naprawdę potężny, nieporównywalny z niczym wcześniej. Więc moim zdaniem zarówno zadanie władz rządowych, jak i monetarnych jest właśnie takie przesłanie do przedsiębiorców, że no, nie podejmujcie zbyt pochopnych decyzji związanych z likwidacją swoich interesów, bo naprawdę stoją zarówno pieniądze publiczne, jak i pieniądze właśnie kreowane w sektorze bankowym, które są gotowe do tego, żeby wam pomagać. Więc jeżeli rzeczywiście większość przedsiębiorców tak do tego podejdzie, to być może ta zapaść nie będzie tak głęboka, jak świadczą o tym te pierwsze sygnały.
Powiedział dr Zbigniew Kuźmyk, ekonomista, poseł do Europarlamentu, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo, panie pośle, za rozmowę i do usłyszenia.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
Godzina 17.25, czas na piosenkę, którą dla państwa przygotował i zaprezentuje Jan Gromnicki.
Tak, ponieważ popołudnie wnet trwa i nie możemy się zatrzymywać, więc posłuchajmy Pauline Taylor.